Dzień dobry, witamy Państwa w Radiu Gdańsk na kolejnym spotkaniu Bądź Zdrów bez kolejki, które realizujemy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Joanna Stankiewicz
i Joanna Matuszewska.
A dzisiaj porozmawiamy o dolegliwościach układu pokarmowego.
Naszymi gośćmi są lekarze z Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Maria Janiak i profesor Krystian Adrych. Pani doktor jest zatrudniona w Katedrze i Klinice jako starszy wykładowca, jest specjalistą chorób wewnętrznych oraz gastroenterologii. W kręgu jej zainteresowań są choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego, przede wszystkim choroba refluksowa przełyku. Poza tym nieswoiste choroby zapalne jelit, leczenie biologiczne oraz rak jelita grubego. Na wynikach pracy pani doktor i studenckiego koła naukowego, którego jest opiekunem, oparta była duża ubiegłoroczna akcja ogólnopolska Wyłącz Raka, dotycząca badań przesiewowych kolonoskopii. Pan profesor Krystian Adrych jest kierownikiem Kliniki i Katedry Gastroenterologii i Hepatologii GUMED-u, jest specjalistą chorób wewnętrznych oraz gastroenterologii. Zainteresowania pana profesora to choroby górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz trzustka i wątroba, a także endoskopia przewodu pokarmowego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych o światowym zasięgu.
Na początek mam pytanie dotyczące naszej diety, czyli tego, co jemy i pijemy. Jakich produktów powinniśmy unikać lub ograniczać, żeby mieć zdrowszy układ pokarmowy?
Dieta to oczywiście jest ważna składowa naszego życia. Kiedyś dieta odgrywała olbrzymią rolę w ogóle w leczeniu także chorób przewodu pokarmowego, ale tak naprawdę to było 100 lat temu. W tej chwili ta dieta jest bardzo ważna oczywiście, ale postęp farmakoterapii, chirurgii, endoskopii spowodował, że te nowoczesne metody leczenia zdecydowanie są na pierwszym miejscu. Zaś na pewno dieta ma znaczenie w powstawaniu chorób przewodu pokarmowego, bo chociażby wspomniała Pani ten program przesiewowy tutaj, którym Pani doktor jest zaangażowana, można powiedzieć drugiego killera w świecie, czyli raka jelita grubego, który odpowiada za olbrzymią śmiertelność. Przypominam, w Polsce to jest druga przyczyna zgonów z powodu nowotworów w ogóle u mężczyzn, a trzecia u kobiet, czyli ponad 10 tysięcy z nas umrze z powodu raka jelita grubego rocznie, prawda? Ponad 16 tysięcy zachorowań, czyli dużo. I w patogenezie tego nowotworu częstego dieta odgrywa rolę. Tam oprócz czynników genetycznych, powiedzmy w połowie, co najmniej druga połowa to jest dieta. I na tym przykładzie możemy zwrócić uwagę na niektóre produkty. I na pewno dieta wysokokaloryczna, która jest powodem otyłości, czyli można powiedzieć choroby cywilizacyjnej XXI wieku i końca XX wieku, która odpowiada za liczne zgony pośrednio poprzez choroby układu krążenia, czy niektóre nowotwory, tu chociażby rak jelita grubego. W związku z tym dieta wysokoenergetyczna nie jest skazana. Na pewno duża ilość czerwonego mięsa, kiełbasy. Czym bardziej przetworzone produkty, tym gorzej. Nadmiar tłuszczu, zwłaszcza zwierzęcego, czyli jaka powinna być tak naprawdę dieta, bo o to pani pyta. Zrównoważona. Ja uważam, powinniśmy jeść to, co daje nam natura w otoczeniu, to co rodzą nasze pola, czyli zboża, warzywa, owoce. Na pewno też wolno trochę mięsa czy tłuszczów, ale tak, aby nie generować nadwagi. Naszych posiłków powinno być więcej niż dwa, jak niektórzy myślą. O, najem się rano i wieczorem. To jest zła droga. Właśnie co trzy godziny, mniejsze ilości, różnorodność produktów, unikanie, tak jak wspomniałem, nadmiaru przetworzonych pokarmów, bo to jest niedobre, to wpływa na nasz mikrobiom, taki drugi jakby superorganizm, prawda, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale bakterii, różnych innych mikrobów jest prawie 10 bilionów. Gdzie 10? 10 bilionów to my mamy komórek, nasz organizm się składa, a 10 razy tyle jest w tym jednym kilogramie naszego mikrobiomu, tych drobnych stworków, głównie bakterii, które w nas żyją. Czyli liczne warzywa, owoce kolorowe, kolorowo na talerzu, prawda, i wszystkiego po trochę. To, co nie szkodzi.
Mniejsze posiłki, dobrze wiemy, jak się przejemy.
Zrównoważone, tak. Poza tym ja zawsze mówię, żołądek jest pewnym barometrem. Choroby trzustki to pokazują. Kiedyś zakazywaliśmy wszystkiego i ten biedny człowiek potrafił stracić na wadze 20-25% swojej masy, co było niedobre w krótkim czasie. A wiedzieliśmy, że on na coś ma ochotę. Oczywiście nie na alkohol, nie na papierosy, nie na jakieś tam goloneczki z tłuszczem, ale jakiś rosołek, trochę chudego mięsa, jakiś wywar, kisiel. To jest dozwolone, prawda? To jest dozwolone. Także dieta jest ważna, zrównoważona, unikanie tych konserwantów, przetworzonych rzeczy, zaś w sensie leczniczym straciła na znaczeniu poza wybranymi jednostkami, jak na przykład celiakia, gdzie trzeba faktycznie eliminować gluten.
Jeszcze, jeżeli mogę dodać, ważny też jest sposób przyjmowania pokarmów. Dzisiejsze czasy wymagają od nas często jedzenia w pośpiechu, z komórką przy uchu, nerwowej atmosferze, a powinniśmy jedzenie celebrować. Jedzenie powinno stanowić przyjmowanie pokarmu jakby też formę leczenia. Ważne jest również w niektórych chorobach, na przykład w chorobie refluksowej, aby bezpośrednio po posiłku nie przyjmować pozycji horyzontalnej. To nie znaczy spać, ale nawet leżeć przed telewizorem czy czytać książkę w pozycji leżącej przez 2-3 godziny od czasu przyjęcia pokarmu.
A ja mam pytanie o kawę. Czy kawę można na pusty żołądek pić i jak dużo jej można pić w ciągu dnia, żeby nie zaszkodzić swojemu żołądkowi?
Wiemy, udowodnione jest, że kofeina rozluźnia dolny zwieracz przełyku, czyli tą granicę, jaką stanowi, to jest granica czynnościowa pomiędzy przełykiem a żołądkiem. Przyjęcie kawy rozluźnia nam dolny zwieracz przełyku i powoduje wzmożone wydzielanie kwasów, w ogóle sama kofeina. I ten rozluźniony zwieracz stanowi wrota do cofania się treści pokarmowej z żołądka do przełyku. Więc jest to jeden z czynników, które w niewielkim stopniu, ale nasilają objawy refluksu.
Ale z drugiej strony dodać trzeba, że prawdziwa kawa też może pomóc, bo z kolei są badania, jeżeli chodzi o choroby wątroby. Dotknęliście Państwo nowotworu, wszyscy się boją i słusznie, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale kiedyś uważano, że śmiertelność z powodu nowotworów jest tam gdzieś na którymś miejscu, maksymalnie 20%. W tej chwili coraz więcej mężczyzn w Polsce, na przykład prawie 26% umiera z powodu nowotworów, a 40% z powodu chorób krążenia. Ta linia się zbliża, zwłaszcza u mężczyzn. I także narasta problem epidemiologiczny raka wątroby. Tu z kolei muszę powiedzieć na plus kawę, prawda, na jej obronę, prawda, zbawienną, nie tylko nasze samopoczucie, że kawa odpowiednio przygotowywana może chronić przed jako czynnik ochronny raka wątroby. Tak? Także to zależy, jaka choroba. Pani doktor, oczywiście całkowicie się zgadzam, jeśli chodzi o chorobę refluksową, ale też kawa ma korzystne. Także to też trzeba wszystko wymiarkować. Tak jak powiedziałem, wszystko wolno, ale w odpowiednim towarzystwie i w odpowiedniej konstelacji. Tak? Tak jak ten obiad rodzinny.
Dobrze, porozmawiajmy teraz o chorobie refluksowej przełyku, która dotyka co piątego Polaka. Skąd się bierze?
Główną przyczyną choroby refluksowej jest właśnie ta niewydolność dolnego zwieracza przełyku, czyli części odcinka od przełyku, który jest w stanie chronicznego skurczu. Istnieje wiele różnych czynników udowodnionych, które powodują, że ten dolny zwieracz przełyku jest rozluźniony. Na przykład po przyjęciu diety bogato-tłuszczowej, palenie tytoniu rozluźnia, czekolada, kofeina, słodycze, orzechy, progesteron, czyli kobiety ciężarne. To powoduje, że mamy rozluźniony dolny zwieracz przełyku i mamy możliwości cofania się treści z żołądka do przełyku. Ta treść może mieć charakter kwaśny, najczęściej tak jest, ale bywa, że ma ona również charakter mieszany czy słaboalkaliczny.
A jak rozpoznać, że to właśnie jest refluks?
Takie podstawowe objawy najczęściej spotykane to jest zgaga, czyli ból za mostkiem, pieczenie, które trzeba rozróżnić od bólu wieńcowego pochodzenia sercowego. Może też to być taki odruch oczyszczania gardła, takie pokrząkiwanie, które staje się nawykiem i pacjent chrząkając nawet nie wie, że ma po prostu objawy choroby refluksowej.
No właśnie, nie kojarzy tego
zupełnie. Nie kojarzy. A może też choroba refluksowa przebiegać w postaci takiej jak na przykład nadżerki na szkliwie zębów. Wiadomo, że u chorych, którzy mają chorobę refluksową, może przebiegać w postaci astmy refluksowej, przewlekłego zapalenia krtani. Bardzo często osoby używające głosu na co dzień, korzystające z klimatyzatorów, posiadające chorobę refluksową, przychodzą do laryngologów, do lekarzy innych specjalności po to, żeby się jak gdyby od tyłu dowiedzieć, że główną przyczyną tych dolegliwości to są po prostu jest refluks.
Idziemy do lekarza. Na jakiej podstawie rozpoznanie lekarz robi?
Jeżeli to jest młody człowiek, czyli przed 45 rokiem życia, na podstawie dobrze zebranego wywiadu chorobowego lekarz może zaproponować takiemu pacjentowi przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej, czyli takich leków, które zmniejszają wydzielanie kwasu żołądkowego. Jeżeli pacjent po 2-3 dniach wraca zadowolony, czuje, że nie ma tych dolegliwości albo są one mniejsze, może takiego pacjenta dalej leczyć, dobierając odpowiednio dawkę leku. Jeżeli natomiast przychodzi do lekarza pacjent po 45 roku życia, u którego pojawiła się zgaga, to wówczas najpierw powinien taki pacjent mieć wykonane badania endoskopowe.
Czy refluks dobrze prowadzony nie nawraca, czy on co jakiś czas?
Niestety nawraca. Choroba refluksowa, właściwie leczenie, które stosujemy, można powiedzieć w sposób masowy, u pacjentów z chorobą refluksową, zmniejsza tylko objawy, natomiast nie leczy samej choroby, bo najczęściej przyczyna choroby właśnie leży w tym niewydolnym dolnym zwieraczu przełyku. Warto takich chorych zachęcić do redukcji masy ciała, bo udowodnione jest, że dystrybucja tkanki tłuszczowej w obrębie pasa brzusznego powoduje zwiększone objawy choroby refluksowej. No i oczywiście przestrzeganie tych wszystkich norm, o których mówiliśmy, czyli nie przyjmowanie pozycji leżącej po posiłku, w spokoju przyjmowanie posiłków, nie noszenie pasów, które by wzmagały ciśnienie w jamie brzusznej. Polecamy mężczyznom noszenie spodni na szelkach, kobietom unikanie gorsetów.
I znaczenie ma też to, w jakiej pozycji śpimy?
Tak, powinniśmy spać z nieco podwyższoną głową częścią łóżka, z tym, że nie ma być to pozycja siedząca, bo pozycja siedząca powoduje, że pacjent ma wzmożone ciśnienie w jamie brzusznej, więc powinno to być tak około 10-15 cm wyżej uniesione bez głowy. Czasem mówiliśmy pacjentom, żeby podkładali cegły z budowy pod głową część łóżka, tak żeby taki niewielki spadek był. To ma znaczenie, aczkolwiek już nie jest teraz polecane w standardach, tak jak kiedyś było, zaczynało się od tego leczenia chorego.
Pamiętać trzeba, że w tym refluksie czasami głowa też odgrywa rolę. Zresztą ja zawsze tłumaczę pacjentom tak po prostu po chłopsku, że te objawy typowe, bo często ta choroba refluksowa, to co pani mówi refluks, nie jest chorobą refluksową w sensu stricto. Jest takim refluksem, można powiedzieć, w psychice, w głowie. My to czasami nazywamy zgagą czynnościową i pacjenci niepotrzebnie biorą te silne leki, które są zdobyczą, na pewno zdobyczą, istotnym postępem farmakoterapii, wprowadzenie czy tych H2 blokierów wspomnianych w latach 70., czy tych inhibitorów pompy protonowej w latach 80., ale co ja im tłumaczę, że oni mają taką słabszą jakby uszczelkę. Między przełykiem a żołądkiem jest uszczelka i ona przepuszcza, tak jak w kranie. I wówczas powinni sobie to jak gdyby wyobrazić, pewne pozycje, właśnie nadmierne posiłki, to rozdyma, więcej jak gdyby tego kwasu, treści tej patologicznej cofa się i uszkadza. Bo takim typowym objawem jest właśnie zgaga, czyli uczucie pieczenia, palenia za mostkiem, czasami mylone z bólem wieńcowym, wynikające właśnie z niewydolności wpustu. Jak ten wpust się szanuje, no to czasami te dolegliwości mogą się zmniejszyć i może być mniejsze zapotrzebowanie na leki, do czego też namawiamy, prawda? Bo te leki, no to są świetne leki, ale każdy lek można spalić, jeżeli on jest nadmiernie stosowany. Także taki prawdziwy pacjent z chorobą refluksową ma właśnie ten objaw, o którym powiedziałem. I to, co jest charakterystyczne, to co pani doktor Janiak już powiedziała, że błyskawiczna poprawa po tych lekach zmniejszających wydzielanie kwasu. To jest taki typowy pacjent. I prawie pewne rozpoznanie, jeżeli on nie poprawia się po tych lekach, to najczęściej jest jakiś problem lub inna choroba, lub jakieś inne zaburzenia, na przykład nerwicowe, co jest ważne, żeby niepotrzebnie nie stosować na przykład tych leków wspomnianych już wcześniej, czy niepotrzebnie suplementów diety, czasami droższych od leków.
Ja mam pytanie, jak długo można stosować leki blokujące kwas żołądkowy? Bo odkąd pamiętam, lekarze zapisują z automatu leki takie właśnie blokujące to. Ja to biorę już parę lat. Drugie pytanie, czy jest jakaś metoda diagnozy bez badania gastroskopii, bo po prostu no, nie daje sobie zrobić tego badania.
Jeśli idzie o gastroskopię, wygląda pan na młodego człowieka, ale jeżeli pan już ukończył 45 lat, to radziłabym jednak wykonać gastroskopię, dlatego że jest pan mężczyzną, a mężczyźni po 50 roku życia z długotrwającą chorobą refluksową są bardziej predysponowani do powstania przyłyku Barreta, a przyłyk Barreta to jest taka zmiana, która jest jak gdyby stanem przednowotworowym. Może pan mieć raka gruczołowego przełyku. Podlega pan pewnemu nadzorowi endoskopowemu. Poza tym chciałam powiedzieć, że w endoskopii, nawet jeżeli pan zmian żadnych nie będzie miał, to nie oznacza, że pan nie ma choroby refluksowej. Ponad połowa chorych w badaniu endoskopowym żadnych zmian w badaniu takim optycznym gastroskopem nie ma obserwowanych. Istnieją również inne metody do oceny refluksu. To jest impedancja przełykowa z pechometrią. Badanie polega na tym, że wprowadza się sondę do przełyku pacjenta na 24 godziny przez nos. Pacjenta wypuszcza się do domu, tak aby w warunkach ambulatoryjnych mógł mierzyć swoją kwasowość przełyku. Badanie opiera się na zmiennej oporności, wykorzystywana jest inna oporność powietrza i płynu i daje nam informację, czy dolegliwość, która pacjentowi wydaje się, że na pewno wynika z refluksu, jest rzeczywiście poprzedzona refluksem, czy pacjent po prostu na przykład pochrząkuje, dawno refluksu nie ma, ale taki nawyk mu pozostał, czy jest to refluksat gazowy, czy to jest refluksat płynny i jakie ma pH. A jeśli chodzi o inhibitory pompy protonowej, to nie śmiem przy panu profesorze tej odpowiadać.
No bardzo ciekawe pytanie. Cieszę się, że pan je zadał, bo ja to poruszam na różnych kongresach czy sympozjach. Dlaczego? Przed chwilą powiedziałem, że inhibitory pompy czy H2 blokiery, które wcześniej zrewolucjonowały leczenie choroby wrzodowej, były stosowane w chorobie refluksowej, są wielkimi krokami milowymi w medycynie, w gastroenterologii, niewątpliwie. Ale dodałem po przecinku stosowane rozważnie. To jest chemia, to są świetne leki, ale jeżeli pan pyta jak długo, odpowiadam, inhibitory pompy pojawiły się w drugiej połowie lat 80. dopiero, prawda, szeroko stosowane od lat 90. Początkowo 14 tabletek pierwszego omeprazolu kosztowało 130 zł, a był okres w ostatnich latach, że za grosz opakowanie sprzedawano, tak? No wiadomo, musiała się cofnąć licencja. W związku z tym kohorta, która, czyli grupa osób, która jest stale obserwowana, która przyjmuje codziennie ten lek, dotyka już 30 lat. To jest dużo. Po pierwszych 20 latach nie obserwowano bardzo groźnych objawów, czyli na przykład nowotworów. Wcześniej opisywano u szczurów karcynoidy, to są takie nowotwory z układu endokrynnego. U ludzi tego nie obserwowano. Obserwowano częstsze infekcje, niedobór witamin, ale ostatnio w amerykańskich pismach medycznych pojawiły się doniesienia o zaburzeniach mikrobiomu, którego dotknąłem. Państwo pytali o dietę. Ja mówiłem, przez przewód pokarmowy wszystko przechodzi. Tam jest drugi organizm, bakterie, grzybki i tak dalej. Te interakcje mają olbrzymie znaczenie. Jestem szeroko o tym przekonany w patogenezie niektórych nieznanych chorób, bo my znamy dopiero 20-30% tego mikrobiomu. Inhibitory pompy zaburzają to. Dlaczego? One blokują wydzielanie kwasu. Kwasowość żołądku jest bardzo niska, poniżej 4, 2, 3. To zabija bakterie, prawie wszystkie. Jednym wyjątek ten Helicobacter pylori, który też jest krokiem milowym w medycynie. Warto by o tym też pomówić. W związku z tym zmieniają mikrobiom. Skoro zmieniają mikrobiom, to już możemy sobie wyobrazić, zmniejszają ileś tych rzeczy, prawda, bo zmniejszają na to. W związku z tym to zaczyna być obserwowane, że to ma jakiś wpływ i może być przyczyną po tam 30 latach na przykład brania jakichś groźniejszych zaburzeń czy chorób. I drugie niepokojące doniesienie po wieloletnim przyjmowaniu inhibitorów pompy to demencja. To też plaga. Ja wspomniałem otyłość, choroba cywilizacyjna, demencja, czyli utrata takich naszych prawdziwych poznawczych zdolności mózgu, prawda, przedwczesne jego jak gdyby starzenie, niewydolność jest groźnym objawem. Oczywiście to jest opisywane na razie, można powiedzieć, sporadycznie, nie masowo, rzadko, ale te doniesienia nakazują myśleć bardzo racjonalnie. Czyli jeżeli nie ma bezwzględnych wskazań do stosowania tych leków, prawda? Krótko mówiąc, jeżeli zysk z ich stosowania jest mniejszy niż potencjalne działania niepożądane, które są podawane po wieloletniej kuracji, to trzeba się mocno zastanowić, czy całe życie je brać. Jeśli mówimy tu przy chorobie refluksowej, to ja uważam, że jeżeli jest młody człowiek, prawda, dobrze reaguje na inhibitory pompy protonowej, można też się zastanowić nad próbą leczenia chirurgicznego, prawda? Oczywiście te wyniki leczenia chirurgicznego i ryzyko zabiegu też trzeba wziąć pod uwagę, bo nic za darmo. Zawsze gdzieś jakiś rachunek będzie wystawiony. Dlatego te modyfikacje dietetyczne, które w części są w stanie złagodzić tą chorobę refluksową, też trzeba brać pod uwagę. Ale co zalecamy? Terapie pulsacyjne, próba odstawienia, zmniejszenia dawki. To, co bym panu praktycznie też podpowiedział, to najczęstszy błąd lekarzy rodzinnych i pacjentów, że się uzależniają, w cudzysłowie. To nie są leki uzależniające, ale powiem panu jak. Przez psychiczne to raz, a dwa zmniejszone wydzielanie kwasu. I teraz cały czas jest to blokowane i nagle odstawiany lek. Gwałtowny wyrzut, objawy nadkwasoty, o jena, nie mogę żyć, wracam do nich. Tymczasem pulsacyjnie, powolutku, z kontaktem, tak? Z kontaktem i dlatego też się zgadzam, że jeżeli jest taka oporna na leczenie, czy lekozależny jest pacjent, wtedy warto zbadać ten przewód pokarmowy, chociażby, żeby wykluczyć groźne następstwa, bo tego refluksu tak naprawdę to nie widać. Widać następstwa, czyli zapalenie.
Czyli
to jest odpowiedź na te leki. Odsetek tych poważnych działań niepożądanych jest w sumie niski, ale wieloletnie przyjmowanie powyżej 20 lat nakazuje zachować szczególną już ostrożność. I jeżeli bezwzględnie musimy brać, bo grozi nam krwotok na przykład, a mamy, nie wiem, chorobę wieńcową, musimy brać aspirynę, czy mamy ciężką chorobę reumatyczną i no, olbrzymie bóle, musimy brać groźne leki, które działają źle na przewód pokarmowy, wtedy tak, wtedy ten zysk jest wyższy niż potencjalna strata z tych w sumie rzadkich objawów, ale zaczynają się pojawiać.
Porozmawiajmy teraz o chorobie wrzodowej, żołądka i dwunastnicy, która dotyka co 10 Polaka, co 10 osobę mniej więcej.
Tak, no, ryzyko zachorowania na chorobę wrzodową, żołądka czy dwunastnicy to jest do 10%. 5-10% zależy od kraju, w Polsce tam mniej więcej 8%. No dobrze, ryzyko życiowe w ciągu życia, czyli dość często.
Panie profesorze, co to są te wrzody? Dlaczego one tak bolą i co je powoduje?
Dlaczego one bolą? Wrzód tak naprawdę, obrazowo znowu opisując, to jest jak gdyby ubytek błony śluzowej głębokiej. Od nadżerki różni się głębokością. Nadżerka to jest takie draśnięcie jak gdyby, a wrzód jest głęboki ubytek, prawda? Z uszkodzeniem tak zwanej blaszki mięśniowej, czyli drąży. Uszkadza, jeżeli jest nieleczony, może przebić się, czyli zrobić, mówiąc prosto, perforację, a tak po laicku dziurę, prawda? I wtedy pacjent musi być zoperowany, bo inaczej zginie z powodu zapalenia otrzewnej. Na szczęście to się zdarza w tej chwili rzadko, bo jest postęp w leczeniu.
No dobrze,
ale co je powoduje, pani pyta?
Tak. Czy my robimy coś nie tak?
Dieta tu trochę ma mniejsze znaczenie, chociaż, a już nie będę do historii wracał, bo ona była ciekawa, raz mężczyźni, raz kobiety częściej, raz wrzody dwunastnicy, żołądka, zależy od wieku. W tej chwili częściej jest choroba wrzodowa dwunastnicy, troszkę częściej u mężczyzn niż u kobiet, rzadziej troszkę choroba wrzodowa żołądka, mniej więcej równa w obu płciach. Ale tak naprawdę to, co ją powoduje, to też jest przełom, bo jak ja byłem na studiach i gdybym to dzisiaj odpowiedział, co dzisiaj odpowiem, że bakteria, którą w sumie wspomniałem, Helicobacter pylori, prawda, bo ona przeżywa. Ona jest z nami nie od tam 30 lat, gdzie ją opisano w latach 80. W Australii się spotkał patomorfolog, czyli taki człowiek, który bada tkanki, mikrobiolog, który hoduje różne bakterie i oni odkryli właśnie pod warstwą śluzu tą bakterię, prawda, która przeżyła. Dlaczego? Bo ona produkuje ureazę, ona rozkłada mocznik i tam wytwarza się dwutlenek węgla, jon amonowy i tworzy taką otoczkę, jak gdyby kapsułę, gdzie ta bakteria może żyć, rozmnażać się i wstrzykuje te toksyny w nabłonek, będąc powodem zapalenia żołądka u każdej osoby zarażonej. Większość ma łagodne zapalenie, ale niektórzy mają ciężkie zapalenie, które prowadzi do zaniku i może to doprowadzić nawet do raka żołądka u 1% osób zarażonych, a częściej prowadzi do choroby wrzodowej u 10%. Tak? Niektórzy chłoniak czy tam inne choroby.
Czy wczesne rozpoznanie tej bakterii nie doprowadzi do tego, że będziemy mieli wrzody?
Możemy przerwać tą kaskadę, tak, bo ci, którym przypisuje się odkrycie bakterii w 1983 roku, właśnie Warren i Marshall, to oni, odkrywając tą bakterię, świat medyczny nie wierzył do końca, że to bakteria może podać wrzody, uważano dieta, leki, tam stresy, prawda, bzdury, tak? I on nawet, ten mikrobiolog, te popłuczyny z żołądka wypił i obserwował, co się wydarzy. Doszło do zapalenia żołądka, ale miał bóle, wymioty i proszę sobie, był żonaty. Żona po 2 tygodniach kazała wziąć antybiotyk i przerwał tą kaskadę, prawda? Tą kaskadę to pozwoliło spełnić słynne postulaty Kocha, prawda? Udowodniając rolę sprawczą tej bakterii. Ale nie sposób tu wspomnieć, bo ten świat medyczny bardzo tak nie chciał, był taki trochę bardzo taki sztywny, konserwatywny na początku. Odrzucano te publikacje, a muszę Państwu powiedzieć, bo za to był 20 lat później, oni otrzymali Nagrodę Nobla za udowodnienie właśnie roli helikobakter w zapaleniu żołądka i potem następstwie choroby wrzodowej. Ale tak naprawdę ci, co lubią historię, akurat lubię historię, to muszę Państwu powiedzieć, że tak naprawdę odkrywcą był Polak, profesor z Krakowa, profesor Jaworski. I on to opisał tylko po polsku w Zaborze w 1999 roku, w pięknej książce w 1899 roku. Zrobił świetne rysunki, dokładnie takie same jak z Lancetu tych badaczy i sugerował, że w żołądku naszym żyją bakterie, które odpowiadają za choroby, w tym wrzody, a może nawet raka. No niestety napisał po polsku w Zaborze i to odkrycie zostało zapomniane, ale warto wspominać, bo jesteśmy narodem, który na to zasługuje.
No dobrze, to co powinno nas zaniepokoić?
Co nas powinno zaniepokoić? No niecharakterystyczne bóle brzucha, wymioty, zwłaszcza jeżeli te bóle brzucha się przedłużają, prawda? Jeżeli ktoś w rodzinie już chorował na chorobę wrzodową, wówczas no, powinniśmy wykonać jakiś test na tą bakterię. Jeżeli ona jest, no to wtedy leczyć.
A czy te testy apteczne są skuteczne?
To znaczy większość testów to bada przeciwciała tylko, one powstają każdego osoby i większość testów komercyjnie dostępnych jest, tak między nami mówiąc, słaba i nie oddaje statusu aktualnego zakażenia, czyli czy pacjent na pewno wymaga zakażenia, bo tu trzeba powiedzieć, że to jest powszechne zakażenie, bo dotyczy no, około 70% Polaków, niektórzy pisali nawet 80%, myślę, że to jest 60-70, nie ma dobrych ostatnio wykonanych badań epidemiologicznych. I jakie testy są różne. Takim testem najlepszym byłby test oddechowy, niestety w Gdańsku słabo dostępny, ale jest dostępny w pracowniach mikrobiologicznych, niedrogi test badający antygeny tejże bakterii w naszym kale, czyli próbka kału. Ponieważ dotykamy znowu gastroskopii i teraz, jeżeli jest młody pacjent, to trzeba się mocno zastanowić, czy już go kierować na to badanie inwazyjne, czy nie. No na pewno, jeżeli on ma takie dolegliwości z górnego odcinka, czyli bóle brzucha, prawda, uczucie nadkwasoty, zgaga, no nie daj Boże, jeśli ma chudnięcie, to na pewno wymaga gastroskopii. No gastroskopii na pewno będą wymagać, bo w trakcie gastroskopii można pobrać wycinek i zrobić ten test urazowy. Ta uraza rozkłada i my widzimy zabarwienie i często po 15-30 minutach widzimy, że ten pacjent jest zakażony i należy mu się leczenie i powinien je dostać. Ale jest to badanie inwazyjne i tak jak tu już pan wspomniał, nie każdy dobrze toleruje.
I jeszcze jak pan powiedział, boją, że się pobiera wycinek.
Tak. Niektórzy nie mogą mieć pobranego wycinka, bo biorą na przykład leki przeciwszczepliwe, czy mają skazę. No to już jest badanie inwazyjne. Ale jeśli pacjent ma 45 lat plus, wtedy boimy się tego, powiedzmy, raka żołądka, kolejnego killera ważnego, no to trzeba tą gastroskopię zrobić. Także mamy różne dostępne testy. Lepsze niż te testy, co pani wspomniała, są testy oddechowe lub antygenne w kale. Najczęściej stosowany jest test urazowy, bo mimo, że nie jesteśmy najbogatszym krajem, to jednak na tą gastroskopię wcale nie tak trudno się dostać mimo tych powszechnego opinii o tych kolejkach.
A dosyć często powtarzanym błędem ze strony pacjentów, czasami nawet i lekarzy, jest natychmiastowe badanie po eradykacji, czyli po tym stosowaniu leków przeciwko Helicobacter pylori, testu kupionego, tak właśnie jak pan profesor powiedział, w aptece. Wiemy, że przeciwciała, nawet jeżeli on jest dodatni, przeciwciała u człowieka po eradykacji utrzymują się jeszcze przez 2 lata, czyli oznacza to, że nie mamy bakterii w żołądku, a przeciwciała jeszcze są, więc nie należy mylnie interpretować wyników i szkoda pieniędzy na niepotrzebne badania.
Czyli dążymy do pewnego rozpoznania, czyli jak podejrzewamy wrzód, to tak naprawdę powinniśmy wykonać gastroskopię, udowodnić, że jest. Jeśli wrzód żołądka, to koniecznie trzeba pobrać biopsję, wtedy nie ma dyskusji, dlatego że wrzód w żołądku może być spowodowany nie tylko tą przyczyną infekcyjną Helicobacter pylori, ale może to być pierwotnie wrzód rakowy, co zmienia sposób leczenia, bo wtedy leczenie chirurgiczne. Może to być chłoniak, czyli różne takie choroby hematologiczne. Może być to choroba zapalna, na przykład choroba Leśniowskiego, Crohna. Może też być przyczyna nieinfekcyjna zwykłego wrzodu trawiennego. Na przykład dotykamy leków. Pan słusznie spytał jako pacjent leki, ale kolejną grupą taką powszechnie zapisywaną leków, jedną z trzech, to są niestrydowe leki przeciwzapalne i aspiryna. A to są leki no, świetne na, powiedzmy, dolegliwości reumatyczne, czy aspiryna przeciwudarowo, prewencja chorób układu krążenia, ale niestety działa niekorzystnie na przewód pokarmowy i odpowiada za między innymi powstawanie tych wrzodów nieinfekcyjnych.
Czy chorobę wrzodową da się skutecznie leczyć, czy skazani jesteśmy na te dolegliwości do końca życia?
Można. To znaczy, jak ja byłem na studiach, bym musiał powiedzieć, że nie, że jest ciągła, prawda? Ale wtedy jak gdyby nie do końca chciano potwierdzić tą rolę tej bakterii. Chociaż niektórzy profesorowie, którzy znali tą publikację, o której wspomniałem, leczyli kiedyś penicyliną ze skutkiem, jak choroba wrzodowa się nie leczyła. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jeżeli przyczyną wrzodu jest ta najczęstsza przyczyna, czyli Helicobacter pylori, i wyredukujemy, czyli wykorzenimy, usuniemy trwale tą bakterię z naszego organizmu, to powinno być wyleczenie i nawroty są rzadkie.
Warto jeszcze wspomnieć o drugim czynniku etiologicznym, który jest przyjmowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych. I tutaj zwłaszcza dotyczy to osób starszych w 8 czy 7 dekadzie życia, którzy stosując niesterydowe leki przeciwzapalne mogą, a jeszcze mają dodatkowo Helicobacter pylori, mogą mieć chorobę wrzodową, która nie daje żadnych objawów, nie daje dolegliwości. Zdarza się, że tacy pacjenci trafiają do nas w trakcie ostrego dyżuru z objawami krwawienia z przewodu pokarmowego i w gastroskopii znajdujemy wrzody, a pacjenci dolegliwości takich nie mają, typowych dla choroby wrzodowej.
I jeszcze warto, bo są pacjenci, rozumiem, też uczulić, o czym nie wszyscy niestety lekarze wspominają, wykonywanie testów, zwłaszcza testu urazowego, czy nawet tych antygenów na inhibitorach pompy, które powszechnie są przepisywane, czasami nadużywane, ponieważ wówczas te testy są fałszywie ujemne. To raz. Dwa, antybiotyki i preparaty bizmutu. Także inhibitory pompy przed wykonaniem testu powinny być odstawione co najmniej na 2 tygodnie. Antybiotyki, bizmut 4. Warto o tym pamiętać, bo to większość pacjentów, jak losowo pytam, a nikt mi nie powiedział. Tak? A to jest ważna sprawa, prawda? Bo inaczej niepotrzebnie, no nie wiemy, jaki jest status. A powinniśmy wiedzieć dokładnie, jaka jest choroba, jak ją leczyć, czy lek jest skuteczny, jak jest nieskuteczny, no to zastanowić się, dlaczego jest nieskuteczny. Na przykład, czy to nie jest wrzód nowotworowy.
Właśnie, panie profesorze, czy Helicobacter może doprowadzić do raka żołądka? W jakich sytuacjach?
Może. Już od 1994 roku taka międzynarodowa unia rakowa uznała go jako taki czynnik sprawczy pierwszej kategorii karcynogen, czyli udowodnionym działaniu, ale tak naprawdę takie prace kliniczne, które to potwierdziły na dużych grupach pacjentów, są z ostatnich lat, gdzie w sekwencji właśnie przewlekłe zapalenie, najpierw takie łagodne, potem ciężkie, zanikowe, metaplazja jelitowa, dysplazja, i u tych osób najbardziej predysponowanych rak żołądka. I to skutkuje, ostatnie zalecenia, bo jest taka grupa ekspertów światowych, która spotykała się w Maastricht, potem w Florencji i tworzy różne konsensusy, zalecenia, śledząc literaturę medyczną, czyli konkretne dowody z badań takich najlepszych, czyli randomizowanych, czyli podwójnie ślepych, gdzie ani pacjent, ani lekarz nie wie, co pacjent otrzymuje, a dokładnie jest to sprawdzane i potem wyniki weryfikowane, okazało się, że leczenie tegoż zapalenia przed pojawieniem się takiej metaplazji czy dysplazji zmniejsza ryzyko raka żołądka, co skutkuje co skutkuje tym, że jeszcze niedawno mówiliśmy, a leczymy tego, czyli choroba wrzodowa, chłoniak, czynniki ryzyka raka, dyspepsja, to dzisiaj właściwie mówimy jedno, leczymy wszystkich zakażonych, ponieważ to zapalenie żołądka zostało uznane jako choroba zakaźna. Czy to się utrzyma kolejną dekadę? Nie wiem, prawda? Ale z dzisiejszych dowodów takie jest zalecenie. Czyli powinniśmy testować może nie całą populację, chyba że jest to jakaś taka podgrupa z wysokim bardzo ryzykiem raka żołądka, ale jeśli pacjenci, tak jak pani pyta, mają dolegliwości z tego górnego odcinka przewodu, myślimy, a może to jest zakażenie Helicobacter pylori, tak, jest trafione, jest test, to jest to równoznaczne z leczeniem. Czyli powinniśmy leczyć już, kiedyś to się nazywało na żądanie pacjenta, jak pacjent nie miał jeszcze wrzodu, bo on jeszcze nie zdążył się wytworzyć, tak jak u właśnie tych badaczy z Australii, prawda?
No właśnie, to stara zasada, im wcześniej, tym lepiej rozpoczynamy leczenie.
Tak, oczywiście, bo wtedy jest prewencja. Rak żołądka jest, śmiertelność jeszcze wyższa niż jelitogrube. Jelitogrube to te kraje bardziej zamożne, wysoko rozwinięte, bo otyłość, to co mówiłem, prewencja i tu diet, czerwone mięso przetworzone, mało ruchu, to wszystko sprzyja temu nowotworowi, a rak żołądka, no to niestety Helicobacter pylori to społeczeństwa o troszkę niższej zamożności społecznej i w sensie globalnym jest to w sumie drugi nowotwór z olbrzymią śmiertelnością, to rocznie ponad 1 000 000 osób zapada na raka żołądka.
Chciałam się zapytać, jeżeli jest taka powszechne występowanie Helicobacter pylori, czy są prowadzone jakieś badania w kierunku szczepionki? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie jest takie, jakie są drogi zakażenia?
Człowiek od człowieka, tylko ta zaraźliwość nie jest aż tak wysoka jak niektórych wirusów, na przykład wirusa B wątroby. Zaś pracę oczywiście, bo ideałem jest, bo no nie mamy tyle czasu, prawda, żeby to temat rozwijać, skoro choroba zakaźna i 70% z nas ma, gdybyśmy wszystkich przetestowali, wszystkich leczyli 2 tygodnie, w schematach są co najmniej 2 antybiotyki, znowu wpływ na mikrobiom, to być może te straty lecznicze by przewyższyły korzyści, tego jeszcze nie wiadomo. W tych populacjach zagrożonych korzyści są wyższe z leczenia niż nieleczenia. W związku z tym prace nad szczepionką są prowadzone już od wielu lat. Nie ma jeszcze dobrej szczepionki, ale znowu opieramy się na literaturze medycznej udowodnionej, sprawdzonej. Pierwszą skuteczną szczepionkę opracowano w Chinach, na populacji dzieci, powiedzmy szkoły podstawowej, 7-15 lat i tam wykazano skuteczność takiej doustnej szczepionki podawanej 3-krotnie na 70% w ciągu roku, czyli 70% osób nie zostało zarażone tą bakterią. To są wstępne takie optymistyczne wyniki. Niemniej autorzy z Chin sugerują, że w ciągu następnej dekady będzie szczepionka skuteczna i pewnie powszechna. Czy tak się stanie? Ja do końca jeszcze nie jestem w tym przekonany. 70% to jest jeszcze za mała skuteczność, jeśli chodzi o rok. Ale pierwsza jaskółka, jak gdyby się pojawiła, doniesienia z kraju za murem. Tak?
Jeszcze raz w sprawie zwieracza przełyku. Czy istnieje jakaś naturalna metoda wzmocnienia tego zwieracza przełyku? Nie wiem, to jest jakiś mięsień. Słyszałem, że to jest jakiś mięsień. Nie, może to napinanie mięśni, coś takiego.
To nie jest mięsień, to jest tylko odcinek przełyku, który jest w stanie chronicznego skurczu. I on się rozluźnia po przyjęciu pokarmu. Wiemy, że pokarm bogato-białkowy nasila napięcie w tym odcinku przełyku. Są również różne metody leczenia endoskopowe, o których już Państwu nie chciałam mówić, które polegają na wytworzeniu w miejscu, gdzie powinien być zdolny zwieracz przełyku, takiej jakby blizny, która stanowi wtedy przeszkodę w cofaniu się treści z żołądka do przełyku. Żadne ćwiczenia nie są mi znane, które by mogły wzmóc napięcie tego dolnego zwieracza przełyku. Wiemy na pewno, że wypełnienie zbyt obfite nagle żołądka powoduje relaksację, czyli rozluźnienie tego dolnego zwieracza przełyku. I dlatego namawiam Państwa do tego, abyście jedli często, a nie jeden raz na dobę i rozpychali, w cudzysłowie mówiąc, żołądek. Bo to powoduje właśnie to rozluźnienie dolnego zwieracza przełyku.
Ja chciałabym zapytać o takie kapsułki, które można połykać i dzięki nim obejrzeć od wewnątrz układ pokarmowy. Czy one mają szansę wejść do powszechnego stosowania? Bo w tej chwili chyba jest to bardzo drogie i też mało dostępne dla pacjentów. To dla wszystkich tych, którzy się boją gastroskopii i kolonoskopii.
No właśnie często dzwonią pacjenci do nas z różnych regionów województwa do kliniki, bo słyszeli, że mamy kapsułkę endoskopową. Kapsułka endoskopowa nie zastępuje gastroskopii ani kolonoskopii. Jest bardzo dobrym narzędziem do diagnozowania odcinka przewodu pokarmowego, który nie jest dostępny w badaniu endoskopowym, czyli 4,5 metrów jelita cienkiego. Innym badaniem jest enteroskopia dwubalonowa. Natomiast kapsułka jest rzeczywiście badaniem drogim, nie jest refundowana przez NFZ i ma bardzo dobre znaczenie w diagnozowaniu krwawienia, objawów krwawienia z przewodu pokarmowego. Czyli jeżeli pacjent krwawi, nie możemy znaleźć przyczyny w gastroskopii i w kolonoskopii. Tacy pacjenci trafiają do nas. My powtarzamy to badanie nie dlatego, że nie wierzymy poprzednim, tylko okazuje się, że powtórne badanie może zwiększyć diagnostykę takiego, wykrywalność przyczyn krwawienia i wówczas wykonujemy badanie kapsułką. Badanie kapsułką polega na tym, że pacjent połyka kapsułkę, która ma wielkość 3 cm na centymetr, dokładnie 11 na 27 mm. Ta kapsułka w sobie ma baterię, która pracuje około 8 godzin. Wiemy, że przez 8 godzin pokarm nie przepasażuje się u zdrowego człowieka od jamy ustnej aż do końcowego odcinka przewodu pokarmowego. Dlatego czas życia kapsułki jest ograniczony, determinowany czasem życia baterii. Ta bateria powoduje, że w kapsułce jest kamera, która rozświetla wnętrze naszych jam, wykonując dwa zdjęcia na sekundę, czyli ponad 55 tysięcy zdjęć. Te zdjęcia następnie lekarz ogląda w komputerze, szukając przyczyny na przykład krwawienia. Jaką wadę ma kapsułka? Kapsułka nie pobierze wycinka do badania endoskopowego. Kapsułka nie ma mózgu, rozumu, że w tym momencie się ma zatrzymać, obejrzeć, pobrać, zatrzymać się, ponieważ obraz, który kapsułka nam dostarcza, może być charakterystyczny dla wielu różnych chorób, które trzeba potem zweryfikować te patologie w badaniu histopatologicznym. I takich możliwości nie ma. A więc nie wykonujmy badania, nie żądajmy od lekarzy wykonywania badania kapsułką dlatego, że się po prostu boimy. Bo to nie ma po prostu żadnego znaczenia dobrego dla chorego.
W tych chorobach, o których dotychczas mówiliśmy, no właściwie nie należy zalecać wykonywania kapsułki endoskopowej, ponieważ te odcinki, zarówno jelitogrube, jak i przełyk, żołądek, czy zwłaszcza ten początkowy odcinek dwunastnicy są świetnie dostępne w tych badaniach wideokolonoskopami czy wideogastroskopami i tu można to zweryfikować, faktycznie pobrać wycinek, cofnąć się, a kapsułka, tak jak pani doktor powiedziała, ona leci i strzela zdjęcia. Tak? Jeżeli będzie jakiś śluz, coś się przyklei, okienko z kamerą może zostać zatrzymane. Także ona jest przede wszystkim do innych chorób, zwłaszcza tam, gdzie nie możemy dojść tymi giętkimi endoskopami dedykowana. Tak, zwłaszcza w niewyjaśnionym krwawieniu z jelita cienkiego. Na pewno nie w chorobie refluksowej czy w chorobie wrzodowej nie ma takiej potrzeby.
To jakie są wskazania do kolonoskopii, którą pan wywołał? Kto powinien się poddać takiemu badaniu?
Każdy, tylko zależy od wieku. Tak? Trzeba sobie uzmysłowić jedną rzecz. Tak jak powiedziałem, bardzo częsty nowotwór, ale druga ważna jego cecha, on rośnie powoli. Jak rośnie powoli i jest wcześnie rozpoznany, to pacjent będzie żyć. Tak? W świecie mniej więcej 1 200 000 osób zapada na ten nowotwór, połowa umiera. W Europie, w tych najlepszych krajach 60% przeżywalności, wyleczenia, czyli powyżej 5 lat co najmniej. W Polsce niestety tylko 40%, tak? Czyli mamy jeszcze lekcję do odrobienia. Czyli za późno rozpoznajemy ten nowotwór, dlatego tak przewrotnie powiedziałem każdy. Każdy to w pewnym wieku, 50-60 lat, prawda? I to może pani doktor powie, bo robiła badania o programach przesiewowych. Ale to jest taki pacjent tak zwany zdrowy, z ulicy, czuje się świetnie, nic mi nie jest, prawda? A my wiemy, że z tej populacji 65 lat, prawie 1% ma raka.
Czyli i teraz, nawet jak się nie ma objawów.
Tak, tak. Stąd badania przesiewowe, może pani doktor za chwilę powie. Ale dlaczego one są tak ważne? Bo ten rak rośnie wiele lat, w przeciwieństwie na przykład do raka trzustki, czy płuc, czy jajni, gdzie nie mamy takich świetnych metod. A tutaj ten nowotwór najczęściej rośnie na bazie polipa. I to ten okres takiej karcynogenezy, czyli mówiąc prosto ze złośliwienia, trwa średnio 10 lat. Czyli my mamy pewien przedział, żeby złapać ten nowotwór wcześnie i zmienić wyniki leczenia, czyli dążyć do prawie 100% wyleczalności. Jak to zrobić? Poprzez wczesne rozpoznanie to raz, a dwa, poprzez wykrywanie zmian przedrakowych, jak polip, prawda? Nie wiem, czy państwo wiecie, ale przy tej średniej, którą tu wspólnie tworzymy, to prawie co druga osoba z nas ma polipy. Oczywiście nie każdy będzie miał raka. 30% osób, ale biorę średnią, 50-latków ma polipy. I teraz jeżeli my znajdziemy taki polip, sam przedrakowy, to my zmniejszamy w ogóle zapadalność na ten nowotwór, bo likwidujemy go w zalążku, prawda? Czyli z jednej strony mamy wskazania medyczne, czyli już jest rak, i najczęściej pacjent wtedy ma jakieś krwawienie niewyjaśnione z odbytu, z kiszki solcowej.
Czyli to jest wtedy za późno, tak? Jak jest
to już za późno. Powinniśmy wykryć wcześniej. To jest najczęściej zaawansowane, ale wtedy jest to wskazanie medyczne, nie screeningowe, przesiewowe do wykonania kolonoskopii. Czyli każdy, który ma krwawienie, zwłaszcza w średnim czy starszym wieku, zmianę rytmu wypróżnień, chudnięcie, niedokrwistość z niedoboru żelaza, powinien bezwzględnie ze wskazań medycznych szybko wykonać kolonoskopię. I druga grupa pacjentów, co powiedziałem przewrotnie, każdy z nas powinien wykonać kolonoskopię raz w życiu, w moim opinii między 50 a 65 rokiem życia, który nie ma żadnych objawów i temu służą świetne programy screeningowe, które są także w naszym kraju i tu myślę, że pani doktor nas bardziej uświadomić.
No właśnie, takie badania można wykonać.
Od 2000 roku w Polsce w ramach programu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych istnieje możliwość wykonania kolonoskopii, mówimy bezpłatnej, bo za to płaci państwo, nie płaci pacjent, nie płaci NFZ. Program dotyczy osób między 50 a 65 rokiem życia. Muszą to być osoby, które nie miały przez ostatnich 10 lat wcześniej wykonywanej kolonoskopii, które nie mają żadnych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Czyli nie mogą to iść na to badanie zgłaszać się osoby, które chudną i nie wiedzą dlaczego, czy mają bóle, albo tak jak pan profesor mówił, objawy krwawienia. Nie mają żadnych dolegliwości. Jeżeli takie osoby nie mają żadnych dolegliwości, nie tylko, że mają wykonane badanie kolonoskopowe w sumie w dosyć przystępnych terminach, ale również otrzymują leki za darmo, leki, które przeczyszczają, przygotowują to jelito. Niestety zgłaszalność na te badania w Polsce jest bardzo niska, jest poniżej 16%, czyli osób, które były zaproszone. Te osoby, które zaproszone są, po prostu nie zgłaszają się na te badania, nie korzystają. I taką miałam możliwość, że wraz ze studentami z koła naukowego, który działa przy naszej klinice, spróbowaliśmy zastanowić się, dlaczego mieszkańcy Trójmiasta, czy obywatele Trójmiasta, którzy akurat też przebywali w Trójmieście, nie zgłaszają się na te badania.
Ze strachu.
Właśnie studentki pytały mieszkańców Trójmiasta, mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy przyjeżdżali na plaże trójmiejskie. Na tych plażach zbierały takie ankiety, jak również w galeriach handlowych. Chodziło o to, żeby nie byli to chorzy pacjenci, którzy mieli jakiekolwiek dolegliwości. I okazało się, że spośród ponad pół tysiąca respondentów, tylko 9% wcześniej zgłosiła się na te badania. Tych respondentów, którzy spełniali wszystkie warunki, czyli byli między 50 a 65 rokiem życia i którzy nie mieli wcześniej kolonoskopii i żadnych dolegliwości. Najczęstszą przyczyną była krępująca forma badania, strach przed bólem, albo pacjenci uważali, że skoro nie odczuwają dolegliwości, to więc po co takie badanie wykonywać. Powodem był brak możliwości skorzystania ze znieczulenia. Pacjenci po prostu boją się bólu, czy ograniczone możliwości czasowe, Nawet przyznawali się do tego, że z lenistwa po prostu nie przebywali.
A czy w tych badaniach przesiewowych nie ma możliwości skorzystania ze znieczulenia?
Jest możliwość, ale dla bardzo niewielkiej...
Jest możliwość, tylko, bo generalnie, jeżeli jest nerwica ciężki, jak gdyby no, uniemożliwiająca wykonanie badania, no to należy rozważyć wykonanie w tak zwanej sedacji głębokiej, czyli w krótko działającym uśpieniu. Tylko przeszkodą jest, proszę Państwa, liczba anestezjologów i monitoring po badaniu, bo wykonanie dla kolonoskopisty, no jeżeli ja mam jeszcze anestezjologa i pielęgniarkę anestezjologiczną, to jest pełen komfort. Tylko my musimy pamiętać o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo pacjenta jest nadrzędną wartością i naprawdę doradzam zawsze korzystanie z placówek medycznych, w których ta zasada obowiązuje, plus wysoka jakość pracowni endoskopowej. Co to znaczy wysoka jakość? No przede wszystkim osoby, które tam nie tylko są, powinny być dobrze wykształcone, ale także z takiej pracowni ten pacjent powinien być poprowadzony dalej. Czyli jeżeli on ma stwierdzoną istotną patologię, nie daj Boże raka, to ten lekarz powinien się zainteresować, skierować go na dalsze badania, na zabieg, monitorować. Po kolonoskopii powinien dać najlepiej na piśmie zalecenia, kiedy następna kolonoskopia, lub powiedzieć, że nie ma się po co bać, bo to jest kolejny problem, nie tylko leki, to co pan tu podniósł, ale na przykład, że pacjent jest nastraszony i z kolei odwrotnie, przychodzi co chwilę na kolonoskopię, a nie ma wskazań, prawda? Nie ma wskazań, nie było polipów, nie ma czynnika ryzyka, czyli po dobrze wykonanej kolonoskopii, po obejrzeniu całego jelita grubego, przy dobrym oczyszczeniu, kolejne badanie dopiero po 10 latach. Nie po roku, ale to ten lekarz powinien to pacjentowi powiedzieć, prawda, dalej go poprowadzić. To jest bardzo, bardzo ważne, tak samo jak wskazówki, jak się przygotować do badania, uspokoić, nie bać się, bo w dobrej pracowni pacjentowi się nic nie stanie. Zawsze badanie można przerwać i wtedy faktycznie, jeżeli są trudne warunki, czasami bywa tak w 10% anatomicznie, zakręcane jelito, jakieś zabiegi operacyjne, zwłaszcza na miednicy mniejszej u kobiet, ginekologiczne, wzrosty, no to wtedy oczywiście pacjenta przekierujemy i w warunkach szpitalnych to zrobimy. Zaś tak z miasta trzeba bardzo na to uważać. Jeżeli zapewniamy warunki bezpieczeństwa, ten monitoring po, te leki szybko przestają działać, to tak. Ale jeżeli my nie mamy takiego zaplecza, a koszta też i liczba tych anestezjologów to determinuje, to nie możemy tego powszechnie wykonywać. Zaś w całym świecie nie wykonuje się powszechnie kolonoskopii w uśpieniu. Tak jak powiedziałem, 85-90% generalnie jest zadowolonych. Tak? W programie przesiewowym te badania powinny być wykonywane generalnie przez osoby doświadczone. Nie zaczynające, nie uczące się, tylko już, które mają dużą wprawę, wykonują, uspokajają pacjenta, prawda? I wtedy jest wszystko okej. Okay. Zaś jeżeli jest ból, przerywamy i pacjent ma to wykonywane, a nie proszę sobie znaleźć, nie wiem, inność. Tak nie wolno postępować.
Lekarze, którzy wykonują kolonoskopię w ramach przesiewów, są wcześniej, to jest na zasadzie konkursu. Nie może każdy endoskopista wykonywać kolonoskopii w ramach przesiewu. Tutaj bierze się pod uwagę osiągalność kątnicy przez danego endoskopistę, doświadczenie. To wszystko jest no razem.
Tak, doświadczenie też komfort.
Ten program pacjenta, jest bardzo dobrze kontrolowany przez Ośrodek Warszawski, konsultanta krajowego. Tutaj trzeba wspomnieć pana profesora Jarosława Reguły, który jest konsultantem krajowym w dziedzinie gastroenterologii, świetnym gastroenterologiem i bardzo sprawiedliwie, bardzo przejrzyście kontroluje ten program. Ten program powoduje nie tylko większą wykrywalność, lepsze wyniki leczenia, ale także spowodował w naszym kraju wyższą jakość wykonywania kolonoskopii, ponieważ to jest bardzo dokładnie każdy monitorowana pracownia, endoskopista, jak wykrywa, co robi. Jeden jest PESEL, jedno badanie i jeżeli ktoś nie wykonuje go solidnie, to dochodzi do raków przed okresem zaleconej kolonoskopii, najczęściej przed tak zwanych upłynięciem 5 lat, czyli dochodzi do tak zwanego raka interwałowego, a nie powinno, tak? Bo powiedzmy pacjent powinien przez te 5 lat po dobrze wykonanym badaniu nie mieć, a miał, prawda? I to można sprawdzić, kto robił, gdzie widział, jakie było czyszczenie i tak dalej. Jeżeli jest to badanie dobrze zrobione, to jasne powinno być przesłanie. Proszę pana za 5 czy za 10, a niestety niedobre oczyszczenie, nie dało się czegoś zobaczyć, tak. trzeba to uczciwie powiedzieć, musimy powtórzyć po roku, czy po trzech, czy ma pan tak trudne jelito, cierpiał pan, pani, zrobimy to w znieczuleniu ogólnym i zrobimy, tak, na miarę możliwości oczywiście. Tak. My staramy się tak w klinice postępować, chociaż nie zawsze ta dostępność miejsc jest, bo no niestety zapadalność na choroby przewodu pokarmowego narasta. Raczej doradzajmy, żeby robili w dobrych ośrodkach, z dobrą atmosferą. I jeszcze raz to, co pani doktor już powiedziała trafnie. W programie narodowym to badanie jest całkowicie bezpłatne. Żadne tam pieniążki na znieczulenie czy cokolwiek. To jest badanie bezpłatne i państwo też powinniście dostać środek przeczyszczający w ramach badania.
Bardzo dziękujemy państwu za udział w spotkaniu. Naszymi gośćmi byli lekarze z Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Maria Janiak i profesor Krystian Adrych.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Naszym słuchaczom w studiu dziękujemy za przyjście do Radia Gdańsk i udział w programie. Zapraszamy na kolejne spotkanie za miesiąc. Joanna Stankiewicz.
I Joanna Matuszewska. Ja tylko dodam, że za miesiąc naszymi gośćmi będą hematolodzy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.